Dzień dobry, szanowni negocjacyjne karate. Jest ze mną Krzysztof Sarnecki, Bruce Lee negocjacji. Cześć Krzysztof.
Dzień dobry, to ty powiedziałeś. Ja tak nigdy nie powiedziałem, nawet bym tak nie pomyślał.
Bo za chudy był po prostu. A tutaj mówimy o grubasie negocjacji, nie? Absolutnie nie odnosząc się do tuszy, bo gdzieżbym śmiał.
Do Adremu.
Szanowni, mamy dzisiaj dla was ciekawy temat. Temat jest związany z tym, co najbardziej kochamy, czyli z dziećmi. Jak bawić się z własnym dzieckiem? Ja proponowałem Krzysztofowi, żeby nazwać ten temat jak negocjować z własnym dzieckiem, ale w zasadzie jak można negocjować z dzieckiem, prawda? Krzysztof, jak to jest?
Jak zwał, to zwał, bo zależy jak się umówimy co do nomenklatury. Oczywiście, że istnieją negocjacje z własnym dzieckiem. I myślę, że negocjujemy non-stop z własnymi dziećmi. Jednocześnie pamiętajmy, że negocjacje to proces i on nie zaczyna się w momencie, kiedy zaczynamy negocjować, ale na przykład zaczyna się wtedy, kiedy generujemy jakiś rodzaj samopoczucia osoby, z którą negocjujemy. I bardzo często to się dzieje na przestrzeni czasu. Tak? No, negocjacje z kimkolwiek odbywają się w jakimś nastroju, z jakimś celem, kierunkiem, z przewidywaniami, z obawami i tak dalej, więc jeżeli powiedzmy dziecko boi się rodzica, negocjacje wyglądają zupełnie inaczej niż dziecko się nie boi rodzica. Tak? Jeżeli dziecko nie respektuje pewnych kwestii, o których rodzic mówi, bo się przekonało, że jedno mówi, a drugie robi, no to wtedy dziecko inaczej podchodzi, więc te negocjacje inaczej wyglądają, ale oczywiście brutalnie brzmi negocjacje z własnym dzieckiem, no ale to jest kwestia nomenklatury, no możemy powiedzieć rozmowa z własnym dzieckiem, tylko że jeżeli dążymy do pewnego celu, a praktycznie zawsze dążymy do pewnego celu, no to wtedy możemy się umówić, że nazwiemy to negocjacjami, nie robiąc dziecka przedmiotu negocjacyjnego, tylko przedmiotem negocjacyjnym, tylko po prostu tak żeśmy nazwali.
Ja przyznam, że wyszliśmy też od tego tematu, inspiracją do tego, żeby porozmawiać o tym temacie, były jedne z zajęć, które miałem przyjemność nagrywać Krzysztofa, kiedy Krzysztof zapytał zebranych uczestników zajęć o to, co by powiedzieli dziecku, gdyby dziecko przyszło zapłakane i powiedziało: uciekł mi balonik, taki piękny czerwony balonik, zaryczany i tak dalej. I jak odpowiadali ludzie versus to, jak oni później czuli się ze swoimi odpowiedziami, w jaki sposób zreflektowali.
Kiedy zrozumieli, co te wypowiedzi czynią, tak?
Co powodują. Co one powodują, to był wielki szok dla nich. Ale zanim przejdziemy do tego tematu i rozwiejemy te wszystkie wątpliwości, co należałoby powiedzieć, wspomnę o sponsorze naszego odcinka, czyli o Quest for English, i dzisiaj sponsorem odcinka jest produkt skierowany dla dzieci, czyli Speaky Freaky. Chris, szybciutko, króciutko o Speaky Freaky.
No właśnie, to od razu też wyjaśnię, bo ty do mnie mówisz Chris. Taka ciekawostka, zanim odpowiem na to pytanie, no bo po angielsku słowo Chris, prawda, tak się mówi, ale co ciekawe, Amerykanie w Stanach Zjednoczonych, dużo moich przyjaciół też do mnie mówili Chris, takie bardziej przez i, bo słyszeli innych, którzy do mnie mówią. Ja miałem takie jakby imię, ale przezwisko, bo tak do mnie mówili. I z jakich względów tak się działo, mimo że przecież moje imię po angielsku brzmi Chris. To tak dla tych, którzy mogą się zastanawiać, dlaczego ty tak mówisz, bo przecież mówisz dobrze po angielsku i wymowa u ciebie jest dobra, a tutaj tak. Powiem tak. Kiedy myślimy o dzieciach, to zawsze nam zależy na tym, żeby one coś osiągały, żeby coś miały, czego im nikt nie odbierze. I teraz, kiedy zastanawiam się nad tym, jak się dzieci uczą, to oczywiście mamy takie założenie, że dzieci uczą się szybko i chłoną jak gąbka. Jest to jeden z mitów, który nie ma potwierdzenia w rzeczywistości, bo dzieci nie uczą się szybko. Małe dzieci uczą się bardzo powoli. Tyle, że zanurzone w danym temacie nie mają wyjścia i mamy takie wrażenie, na przykład dziecko pójdzie się bawić za granicą do piaskownicy i tam przebywa przez 3 tygodnie, to czas bardzo szybko nawiąże kontakt z dzieciakami jakiś, prawda? Natomiast dzieci uczą się bardzo powoli w porównaniu do dorosłych. U dorosłych może w ciągu 2 tygodni doprowadzić do sytuacji, w którym się dogaduje w danym języku. Dziecko nie. Logiczne myślenie, łączenie faktów, stylistyka, wyciąganie wniosków i tak dalej. Ale to, co dla dziecka jest niezwykle istotne, żeby proces edukacyjny się odbył, to jest najnormalniej w świecie komfort, jego komfort. Dziecko nie będzie myśleć przyszłością. Ja tobie mogę, Paweł, powiedzieć, naucz się matematyki w tym obszarze, bo przyda ci się to za 2 lata, kiedy będziesz robić to i to. I ty sobie wykoncypujesz, że to ma sens i się w to zagłębić, nie? Nawet jak się to nie za bardzo interesuje, ale coś z tego będziesz miał. Dziecko tak nie myśli. Dziecko tu i teraz chce się bawić. I Speaky Freaky jest programem, który powoduje, że dzieci w ciągu 3, 4, 5 tygodni zaczynają gadać, gdzie badania wszelkiego typu w szkołach podstawowych pokazują, że po 4 latach chodzenia do szkoły podstawowej tylko i wyłącznie statystyczne dziecko w Polsce nie jest w stanie wypowiedzieć jednego zdania spontanicznie, na własną rękę. Uczy się słówek, wypełnia tabelki różne inne i tak dalej.
No, oceny nawet dostaje dobre.
Tak, tak, tak. I dlatego Speaky Freaky przełamuje to. Wiktoria jest osobą, która ma niezwykłą witalność. To można zobaczyć na naszym kanale Quest for English, bo tam są jej lekcje. Dzieci ją uwielbiają, a poza tym robi te lekcje bardzo ciekawie, a poza tym robi je z inżynierią edukacyjną, która powoduje, że dzieci łatwo chłoną. I tyle tylko powiem, resztę warto sobie sprawdzić.
Ja mogę tylko potwierdzić, bo nagrywałem te lekcje, więc tak, faktycznie jest. Dzisiaj ze zniżką, dzisiaj dostaniecie Państwo zniżkę na ten kurs z kodem karate50. Znajdziecie to wszystko w opisie tego filmu, więc kod karate50 daje Wam 50 zł zniżki na ten kurs, jeżeli będziecie zainteresowani, a jeżeli potrzebujecie zobaczyć ogólnie rzecz biorąc, na czym polegają nasze metody w Quest for English, to polecam, żeby pobrać darmowy materiał, w którym dostaniecie tabelę questową, która pokazuje, jak działa Sixpack. Bardzo fajne narzędzie, jeżeli tego nie znacie, polecam, jest to zupełnie za free, czyli za darmo. Pobierajcie i cieszcie się tym, mam nadzieję, że Wam się to przyda, a my przechodzimy do tematu. Czyli ja zacznę od tego właśnie, że mówiliśmy tutaj o tym, że dziecku się coś wydarzyło, ma jakiś problem, coś w przedszkolu, Jasia bije Krzysio, balonik mu odleciał i tak dalej. I co mówią zazwyczaj rodzice, którzy widzą takie dziecko do dziecka, żeby go uspokoić z tego stanu płaczu czy jakiejś tam histerii, której dostał? Z jakimi ty się odpowiedziami spotykałeś?
Najczęściej, ja myślę, że tutaj nikogo nie zaskoczę. To są teksty typu, wiesz, no, nie płacz, nic się takiego nie stało, nie martw się, albo słuchaj, no takie rzeczy się zdarzają. Często mamy znowu pytania, no ale dlaczego on to zrobił, a dlaczego tak zrobiłeś, dlaczego ty się tak dałeś na przykład. Często są pytania natury, no słuchaj, no ale bez powodu on tego nie zrobił, tak? Jak uciekł balonik, to mówiłem ci, żebyś przywiązała go. No to już są bardzo brutalne wypowiedzi do dziecka. Które
to twoja wina, innymi słowy, tak.
Tak, tak, tak. Ale to są wszelkiego rodzaju reakcje, odpowiedzi, których podkładem jest brak rozumienia, jak działa mózg ludzki, jak się dziecko czuje. I to jest, te wszystkie komunikaty, które wymieniłem przed chwileczką, nie robią jednej rzeczy, która jest fundamentalna i powinna być zawarta w reakcji i to na początku. I zaraz o niej powiemy. Ale te przekazy typu nie martw się, nic się nie stało, a dlaczego płaczesz, no już tak ktoś powie brutalnie, nie mazgaj się, tak? Czy widocznie miał powód, nie rób z tego wielkiej sprawy, nic się nie stało, na pewno będzie lepiej i tak dalej, i tak dalej.
Kupię ci nowy balonik. Nie płakał, tak.
Tak. To są wypowiedzi, których przekaz faktyczny do mózgu brzmi tak. Dziecko słyszało wielokrotnie kocham cię, a dostaje komunikat mam gdzieś twoje uczucia. Zostajesz w tym momencie zdradzony, zdradzona przez rodzica, bo dziecko szuka pomocy, a dostaje strzał pod tytułem krytyka jego zachowania. No bo jak ktoś mówi nic się nie stało, a dziecko stoi i świat mu się zawalił, bo uciekł mu balonik, a dziecko niczego innego w tym momencie nie widzi, a rodzic mówi, nic się nie stało, to ja bym powiedział, gdzieś mam twoje uczucia. Tak? Rodzic kompletnie nie rozumie. No bo w kategoriach rodzica ten balonik kosztuje 7 zł, można kupić 20, A poza tym, co to za wielka sprawa balonik? Poważne sprawy to jest, żebym dostał wypłatę, naprawić samochód, a nie tak jakiś gówniarz będzie mi tu przychodził i będzie mi opowiadał o jakimś chrzanionym baloniku. I oczywiście teraz trywializuję. W związku z tym wiadomo, że pierwsza reakcja powinna być kompletnie inna, bo ona powinna dać dziecku znać, jestem z tobą, akceptuję to, w jakim jesteś stanie, jestem tu przy tobie, możesz na mnie polegać. Bez mówienia.
No tak, tylko teraz ubierzmy to w słowa, tak? Bo to zazwyczaj robi... Ja przyznam otwarcie. Ja po tym, jak usłyszałem, jak nagrywałem ten twój wykład, ja zmieniłem swoje zachowanie w stosunku do mojego dziecka i wielokrotnie miałem możliwość zastosowania tego, ale to nie jest jakiś trik, to jest po prostu po to, żeby to dziecko się poczuło lepiej ze mną, żeby się poczuło bezpieczniej i żeby później przychodziło do mnie z problemami, a nie unikało mnie, kiedy miało jakiś problem. Więc ja jak najbardziej potwierdzam, że zastosowanie tego po prostu działa.
A przecież ty, znam ciebie, znam twoje dzieciątka i wiem, jakie masz podejście, prawda? Może elegancka, jednak mówisz bardzo w porządku, bardzo ciepłe, a jednak mówisz, że coś skorygowałeś. Tak, no bo tutaj trzeba mieć odwagę do tego, aby zdefiniować sobie pewne rzeczy, że intencje nie definiują akcji. Intencje wpływają, natomiast jeszcze musimy wiedzieć, jak pewne rzeczy zrobić. I ja mogę mieć dobre intencje, tak jak słoń w sklepie z porcelaną. I dokonać pewne zmian. Ale ja tutaj wcześniej dam taką uwagę dotyczącą tego, że to nie jest żaden trik, to nie jest żaden podejście i tak dalej. Otóż kiedykolwiek prowadzę zajęcia z negocjacji różnego rodzaju lub rozmawiam z ludźmi na temat komunikacji i tak dalej, a tego jest ogrom, bo to są tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi na przestrzeni lat, to bardzo często narażam się na takie pytania, a czy to nie jest manipulacja i tak dalej, i tak dalej. No to na tej samej zasadzie, jak idziemy ulicą i ktoś na nas popatrzy, a my się uśmiechniemy i kiwniemy głową.
Manipulacja!
To też jest manipulacja. Dlaczego? No bo no przecież nie znamy tej osoby, nic od niej nie chcemy, no to w takim razie po co to robimy, nie? Bo to jest jakaś gra, taka coś, być może będzie coś nastąpi po tym, albo windzie, nie?
Tak.
Dzień dobry, dobrego dnia i tak dalej. Jaka to jest gra? Dlaczego ty zaczepiasz tą osobę? No tak nie powiemy, no wiemy, po co to jest robione.
Ja znam takich ludzi, co jak mówią dzień dobry, to kłamią. Naprawdę.
No i temat jest taki, że robimy to po to, żeby ktoś się dobrze poczuł. Żebyśmy my się dobrze poczuli, żeby wytwarzać pewną atmosferę. No i teraz jeżeli, odpowiadam teraz konkretnie na twoje pytanie, jeżeli dziecko przychodzi i mówi, płacze, jest zapłakane, przeżywa, cierpi, tak, no bo tego nie kwestionujemy. No to fundamentalną wiedzą rodzica powinno być to, że uczucia ludzkie powstają w mózgu limbicznym dziecka i każdego z nas, i jest to część mózgu automatycznego. One powstają niezależnie od tego, co dziecko myśli, jak dziecko myśli i tak dalej. W związku z tym dziecko nie ma wpływu na te odczucia, na to samopoczucie. One się pojawiają automatycznie. Ono w pewnym momencie jest zapłakane, bo tak postrzega świat i ono czuje tragedię. No to jeżeli dzieje się tragedia, pamiętajmy, mówimy o 3,5-letniej dziewczynce lub chłopczyku, który po prostu ten balonik uciekł, to świat się zawalił. No to czego potrzebuje to dziecko? Dziecko potrzebuje przytulenia, jestem z tobą. Ta tragedia nie jest czymś, w czym jesteś samotny, samotna. No więc pierwsza rzecz rodzica to przykucnąć, przytulić albo położyć rękę na ramieniu. To zależy jaki chów i tak dalej. Też zależy jak dziecko ma 6 lat, a ma 3,5 roczku, to wiadomo, prawda? Wiadomo, czym mniejsze dziecko, tym szybciej je najpierw przytulimy, żeby dziecko czuło się bezpiecznie, cokolwiek się dzieje, tak? Jak dziecko płacze, nie wiemy o co chodzi, to malutkie, to wiadomo, że je najpierw przytulamy, nie? No i to jest pierwszy komunikat, ale ten komunikat mówi, jestem z tobą. Ten komunikat nie ma w sobie żadnej krytyki. Ten komunikat nie ma żadnego komunikatu, który odnosi się do jakości zachowania czy statusu jakby tej sytuacji w całości naszego życia. Po prostu ono mówi, jestem z tobą. No to jak dziecko mówi, jestem z tobą, a płacze i mówi, uciekł mi balonik, To komunikat, który powinien się pojawić, to jest komunikat, który potwierdza dziecku, że ty, rodzicu, rozumiesz, jakie to jest dla niego ważne. I dlatego powiesz na przykład, taki był piękny, prawda? Ludzie, którzy nie mają wiedzy na ten temat, powiedzą, jak to? Ty pogłębiasz jeszcze tragedię. A to jest kompletny brak wiedzy i zrozumienia mechanizmu. To właśnie nie pogłębiasz, tylko powodujesz, że z tej tragedii, z tego poczucia tragedii, bo wiadomo, że ten balonik to nie jest tragedia w takim rozumieniu technicznym czysto, a wyciągasz to dziecko z tego poczucia, bo to dziecko nagle czuje się, aha, świat się nie zawalił, bo rodzic a jest tutaj ze mną, też mnie rozumie. To jest bardzo ważne, tak? On mnie rozumie, mnie nie krytykuje, tak? I w momencie, kiedy rodzic powie, taki piękny balonik był, wiem, że ci smutno, chciałaś się nim bawić, tak? I tak dalej, no to w tym momencie to dziecko słyszy, aha, rodzic myśli i czuje to samo, co ja. I ta wspólnota myśli i odczuć powoduje, że dziecko się uspokaja, tak? Czyli jak ktoś powie, wiem, że to jest takie ciężkie. Ale teraz popatrzmy się, bo to się przekłada na życie dorosłych. Przychodzi...
Ale zaczekaj, bo tam jest jeszcze jedna konkretna rzecz, którą na przykład ja stosuję i ona zazwyczaj działała like a charm, że tak powiem, jak urok. Jak ja mówiłem, wiesz co, synu, ja jak byłem mały, to ja też miałem taką sytuację, że miałem taki, no nie taki ładny jak twój, ale też mi się strasznie podobał i też mi wyleciał. I on w tym momencie już przestaje myśleć o tym swoim i mówi, tata mnie rozumie. I to zazwyczaj było coś takiego, co świetnie działało.
Tak, jednocześnie zauważ, to nie jest zdanie na pierwszy rzut.
Nie.
To jest tak zwane przekierowanie. Są dwa typy przekierowań przy balaniku. Jedno przekierowanie na swój świat. Wiesz, że ja też tak miałem, też cię rozumiem.
Tak.
Drugie to jest już dalsze, to będzie, popatrz się, ten balonik taki piękny, teraz cały świat go widzi. Nie? I dziecko wtedy nagle zaczyna jakby widzieć plus w tym wszystkim. Nie? Ale jak to powiesz w pierwszym zdaniu, że tatusiowi też uciekł, tak, to ono jeszcze nie mówi, jestem tak bardzo z tobą, bo nie wiadomo, czy to jest krytyka, czy nie, bo jakby tatuś powiedział, bo sobie nie przywiązałem do ręki, tak?
A mówiłem ci, żebyś trzymał. Mówiłem ci, żebyś trzymał, drugiego nie kupię. Drugiego już nie dostanę.
No właśnie. Teraz trudno. Mówiłem ci, na drugi raz będziesz słuchać, prawda?
Tak, no, nauczyłem go czegoś, proszę.
Tak jest, tak. I dlatego te pierwsze zdania, które mówią, jestem z tobą, to przytulenie też mówi, wiem, że jest ciężko, ale pozwól, ja tu przejdę teraz, przychodzi jedna połowa do drugiej połowy w domu, mówi o dorosłych ludziach, tak? Ona. I ona mówi, kurczę, ale dzisiaj miałem ciężki dzień, mam taki problem, nie wiem, jak go rozwiązać, i tak dalej. I druga strona słyszy, jaki to problem i mówi na przykład, nie przejmuj się, przecież dasz sobie z tym radę. No to jest powiedzenie, ty głupie skończony, źle się zachowujesz, tak? Bo się przejmujesz, a jak się mówi, nie przejmuj się, czyli to nie jest dobre zachowanie. I temat jest taki, że ja wiem, a ty nie wiesz. Jeżeli ty uważasz, że nie dasz rady, a ja wiem, że dasz radę, to ja ci właśnie krytykuję. To nie jest bezpośrednia krytyka, ale to jest bardzo silna, podświadoma krytyka. Ale jeżeli druga połowa powie, kurczę, to faktycznie jest ciężkie, nie? Dlatego, że ty ją lubisz, a przecież ona cię tak potraktowała i teraz nie wiesz, jak się zachować, nie? Takie powtórzenie, nie? To powoduje, że druga osoba mówi, no właśnie. No i to no właśnie już definiuje, że się uspokaja i mówi, kurczę, on mnie rozumie. I teraz dopiero ta osoba może powiedzieć, wiesz co, tak myślę, żeby się z nią spotkać, pogadać, jej to wyjaśnić, a wtedy druga osoba zamiast pouczać mówi, no tak, to jest jedna z alternatyw, no dobrze kombinujesz, chociaż to jest ciężkie, bo przecież nie, to przyjaciółka tak cię potraktuje. I ta osoba zaczyna jakby odchodzić od tego przydołowania, zaczyna być konstruktywna, bo ma obok siebie przyjaciela w tym problemie, przyjaciela w tym problemie mam na myśli i tak dalej. Także ten mechanizm jest relatywnie bardzo prosty, ale on musi być zrozumiany następująco. Jeżeli człowiek ma problem, to znaczy jego mózg gadzi, widzi zagrożenie i ten mózg gadzi się uruchamia, aktywizuje. On wypuszcza różnego rodzaju płyny, które powodują, że odcina to logiczne myślenie. Bo mózg gadzi jest po to, żeby nas ratować w różnych trudnych sytuacjach. I teraz, dlatego jak się kłócimy strasznie, jesteśmy strasznie źli, to robimy różne głupoty, prawda? Nielogiczne.
Nie powiemy rzeczy, tak, których nie chcielibyśmy cofnąć później, tak.
I teraz, jeżeli ten gadzi jest podrażniony, ponerwowany, to celem osoby, rozmówcy po drugiej stronie, świadomego, który ma tą wiedzę, powinno być obniżenie tego mózgu gaziego, wtedy włącza się ten logiczny, człowiek zaczyna spokojniej patrzeć na świat, tak? A mózg gadzi, jak jak to się dzieje, jak wyrzuca te płyny, to po co je wyrzuca? Tam po kilku minutach, do 10 minut, jak ktoś jest bardzo zdenerwowany, to wyrzuca kortyzol nawet, który powoduje, że jest odcinana możliwość dostępu do mózgu logicznego. Czyli trochę jak winda, tak? Że logiczny zjeżdża w dół, a ta starego typu winda, a gadzi idzie w górę razem z odczuciami jakimi? Negatywnymi. No i teraz jak to dziecko przychodzi, to jego gadzi jest w górze, ono nie myśli logicznie, że tylko balonik, że przecież nic się nie stało, świat się nie zawali, tylko ono widzi zagrożenie, bo to, co było wspaniałe, tego nie ma i odlatuje. Czasami dziecko jeszcze się boi, że odleciało, bo jest historycznie, wie, że rodzice takie rzeczy krytykują, więc w ogóle płacze z dwóch względów, tak?
Nad swoim problemem, tak.
I naprawdę, bo się boi, no wtedy jest naprawdę niedobrze, prawda? No i teraz rodzic powinien zrobić tak, żeby ten mózg gadzi i odczucia negatywne zjechały w dół. Czyli zagrożenie znika. Kiedy zagrożenie znika? Jak obok nas stoi rodzic, który zamiast nas krytykować, po prostu mówi, jestem z tobą.
No okej, Chris. A propos samego tematu, bo może, wiesz, ja tutaj nawiązałem do czegoś, co znałem, a jeżeli chodzi o tą zabawę z dzieckiem, to czy mógłbyś to rozwinąć?
No, zabawa z dzieckiem to jest temat prosty, i bardzo złożone. Złożone dlatego, że są różne osobowości, są różne sytuacje, z różnych wiek dziecka, są różne relacje między rodzicami, tak, a dzieckiem, między jednym rodzicem a dzieckiem i tym samym dzieckiem a drugim rodzicem. A są uwarunkowania jeszcze inne, jest rodzeństwo i tak dalej. Więc tutaj nie ma jakby odpowiedzi na pytanie dla każdego, to jak się bawić z dzieckiem co do każdego aspektu. Więc tutaj dlatego są czasami analizy, ktoś idzie na jakąś terapię, ktoś się dowiaduje też o różnych rzeczach, czy rozmawia sobie z jakimś psychologiem, czy doradcą, czy pedagogiem szkolnym, chociaż tutaj jeśli chodzi o pedagogów szkolnych, to no niestety to bym tutaj powiedział, że to nie jest wiedza, która jest charakterystyczna dla nich, bo to, o czym teraz rozmawiamy, większość ludzi i psychologów nie zna tego, o czym teraz mówię, nawet psychologów. Ja teraz sobie nieźle grabię, co? Ale tej wiedzy tak naprawdę psycholodzy nie mają. Bo tego,
tego psychologiem się... bym się obraził.
Już byś się obraził, tak. Tak. No, ja bym na to powiedział, jestem z tobą, łączę się w bólu, ale...
Też byłem kiedyś psychologiem i też się obrażałem. Tak jest.
Ale nie o tym chciałem mówić. I teraz, w czym jest rzecz? Ale zawsze, wszędzie, w każdym obszarze naszego ludzkiego działania istnieje potrójne prawo Pareto. Tak? Zawsze jest jakieś 20%, które generuje 80% efektów, jest jakieś 4%, które generuje 64% efektów, ale jest taki 1%, który generuje aż 50% efektów. Więc jeżeli chcemy dokonywać szybkiej zmiany i takiej zasadniczej, musimy znaleźć ten 1% i o niego zadbać, bo to on już daje nam 50% efektów. Mhm. Teraz podpowiem uniwersalną kwestię dotyczącą bawienia się dzieci, która pomaga na mojej przestrzeni, jakby mojej pracy zawodowej, to mogę powiedzieć już w tym momencie dosłownie dziesiątkom tysięcy osób. I powiem tutaj szowinistycznie, szczególnie facetom. Dlatego, że tutaj ta kwestia, kobiety mają poziom empatii zupełnie inny, mają w genach wbitą opiekuńczość, mówię statystycznie, tak? No, nie każda kobieta po kolei, ale zdecydowana większość. Także te zachowania kobiet tutaj, one bardzo często intuicyjnie odpowiadają temu, co może zrobić facet, który tego nie odczuwa, ale może się dowiedzieć i reagować. Ale to tak na marginesie, bo teraz wracamy do sedna. I teraz taką uniwersalną kwestią, tym 1%, który bym podpowiedział każdemu i podpowiadam bardzo często, sam bawiąc się z dziećmi, w tym momencie mam córeczkę, która ma niecałe 2 latka. Też bardzo na to zwracam uwagę. Mianowicie, jeżeli się bawisz dzieckiem, to pamiętaj, że zabawa z dzieckiem może być bardzo negatywnie przez dziecko odbierana, jak się bawisz przy okazji. Czyli jak masz się bawić z dzieckiem przez 20 minut, ale prawdziwie, a pozostałe godzinę 40 w ogóle nie być z dzieckiem, to jest bardziej wartościowe, niż masz 2 godziny spędzić z dzieckiem, kiedy dziecko dobija się do rodzica, próbuje uchwycić jego uwagę, próbuje rodzicowi powiedzieć, ale bądź naprawdę ze mną, czyli kiedy to dziecko tak naprawdę czuje, że ten rodzic z nim jest, ale się z nim nie bawi.
Czyli po prostu chodzi o to, żeby przejąć uwagę tego dziecka, żeby poświęcić uwagę temu dziecku, ale w 100%. Tak nawet mniej czasu, ale zupełną uwagę, nie z telefonem, przy okazji układać klocki Lego, tylko naprawdę zająć się dzieckiem. I co to powoduje?
Znaczy, tutaj jest jeszcze bardzo ważna uwaga, bo to jest niezwykle istotne, żeby powiedzieć sobie, co to znaczy prawdziwie bawić się z dzieckiem, a nie tylko jest kwestia uwagi, które poświęcam dziecku. A no ja taką opiszę historię, jak mama mówi do taty, no idźże się z nim pobaw. Jak na sali siedzi 20 osób, 7 kobiet, 13 mężczyzn, tak, i ja to mówię, no to wszyscy, jak to się mówi kolokwialnie, leją ze śmiechu, nie? Śmieją się. No bo znają to z autopsji. Tak? Tak. Jedni i drudzy i kobiety. Tak. No i ten facet w końcu idzie się bawić z tym dzieckiem, tak? I jak ta zabawa wygląda? No biorą te klocki i zaczynają układać. Po 2 minutach dziecko rozwala te klocki. Tak? Ale dlaczego? Bo jak dziecko wzięło klocki i coś bierze, układa, no to rodzic za chwileczkę koryguje, no bo krzywo. Nie? I tato to poprawia. Dziecko zobaczy to 2 razy i w tym momencie widzi, że rodzic tak naprawdę zaczyna układać klocki, dominować. To nie jest zabawa. Tak? Tylko odbiera to jak taki rodzaj kolejnej instrukcji w życiu. Mhm. Oczywiście dziecko sobie tak nie definiuje. I teraz to dziecko czuje, że nie robi dobrze, prawda? Czyli to nie jest zabawa, bo co to jest zabawa, w której ktoś cały czas koryguje, że robi dobrze? No przecież jak skaczemy na kanapie i sobie robimy wygłupy, poza jakimiś tam niebezpiecznymi rzeczami, to czy ja skoczę tak, czy tak, czy ja zrobię taką minę, czy taką, to jest zabawa. No ktoś mnie koryguje, nie rób takiej miny, rób tylko takie, nie?
Zobacz, nawiązując nawet do Speaky Freaky, prawda? Delikatnie. Nawiązując do Speaky Freaky, idziesz do szkoły, mówisz zdanie po angielsku. Powiedziałeś, jesteś zrozumiany, cała klasa cię zrozumiała, ale pani powiedziała, że tam jest zły przedimek albo końcóweczka jest nie taka. I już, tu jest źle, tu jest źle. Tutaj tego nie ma. Tu nie ma tego poprawiania, bo dziecko musi naturalnie przyswoić język, a później obudować go w poprawność. Nie odwrotnie. Tak się moje dziecko uczyło polskiego i twoje też się tak uczy polskiego.
Dokładnie. I teraz wracając do tego tatusia, bardzo adekwatna uwaga. Wracając do tego tatusia, jeżeli tatuś układa klocki, to bardzo często dzieje się tak, że po 7 minutach tatuś patrzy na budynek, który został zbudowany, czy jakąś rzecz, mówi, ale żeśmy chałupę odwalili, tylko rozgląda się, a dziecka nie ma. Bo ono już w drugim pokoju rysuje drugą stroną ołówka po ścianie.
Chciałeś, żebym się z tobą pobawił i sobie poszedłeś. No wiesz co, więcej się z tobą nie będę bawił. Dziękuję.
Dokładnie, kurczę. Przykładowo. Tak, przykładowo. I teraz w związku z tym pierwsza rzecz, którą trzeba jednak tu powiedzieć na wstępie, to trzeba powiedzieć rzecz, która tutaj pomoże. Otóż pamiętajmy o tym, że facet, że się tak wyrażę, genetycznie nie jest predestynowany do tego, żeby się cierpliwie bawić z dzieckiem. Ja twierdzę, że facet, szczególnie młodszy, bo jak ktoś już jest, powiedzmy, w moim wieku, jak ja mam swoją córeczkę i ja się z nią bawię, ja mam inne uwarunkowania. Ten wiek jednak daje świadomość, zaangażowanie i tak dalej, ale młody facet nie jest w stanie się dłużej bawić z dzieckiem niż 20 minut w sposób bardzo aktywny. Ale uwaga, w sposób, w który dziecko chce się bawić. Bo ja znam takiego tatusia, który kupił kosiarkę do trawnika, ma duży ogród, ale kosiarka jest tak zbudowana, że w kosiarce siedzi dziecko z kierownicą, bo tam jest taka kierownica i on jeździ z tym dzieckiem, z kosiarką i to dziecko siedzi, ono uwielbia to robić, nie? No fajne rozwiązanie spędzania z dzieckiem, to prawda? Bo dziecko się bawi. Chociaż przyznam, że pewnie przy 50. koszeniu to dziecko już nie będzie chciało jeździć, ale to jest jakieś rozwiązanie, nie ma w tym nic złego, no bo może skosić, a dziecko jest z tobą i też się bawi.
A później ma to, nic nie słyszy, bo całe dzieciństwo jeździł na kosiarce i tak ma problemy ze słuchem. Krzysztof, co ty zrobiłeś? Teraz większość facetów będzie mówiło do swoich kobiet, słuchaj, ja tu słyszałem w podcaście negocjacyjne karate, Sarnecki mówił, że ja nie jestem predestynowany do tego, żeby się z dzieckiem bawić, daj mi spokój w ogóle.
I to jest właśnie ta rzecz, którą można powiedzieć do ludzi świadomych, inteligentnych, kochających, bo Jeżeli ja zdaję sobie z tego sprawę, że moja koncentracja nie będzie dłuższa niż 15-20 minut, to zdaję sobie z tego sprawę, że ona może taka być i dlatego powinienem te 15-20 minut i powiem teraz rzecz, która pozostanie w umyśle wielu osób, które teraz to słyszą i to wam pomoże. Pamiętaj, jak się bawisz z dzieckiem, to pamiętaj, że jego oczy i twoje oczy przez 15-20 minut mają nawiązywać do siebie. Czyli ty musisz patrzeć w oczy dziecku, bo ono wtedy wie, że ty jemu poświęcasz tę uwagę. Ono wie, że jesteś z nim, a jeżeli ty non-stop odchodzisz gdzieś na bok, robisz różne rzeczy, tak? W międzyczasie to dziecko czuje, że ty mu nie poświęcasz czasu. I teraz ono czeka na ten czas z tatusiem, z mamusią też, a tu się nagle okazuje, że tato coś tam się bawi, coś układa, tu go koryguje, tam odbiera telefon, tu znowu o czymś rozmawia, tu się gdzieś zapatrzy, tu gdzieś coś przeczyta. Dlatego ta uwaga o 15-20 minutach to nie jest pozwoleństwo na nie bawienie się z dzieckiem, tylko to jest danie znać, że masz te 20 minut na niebyle jakość. A pozostałe 2 godziny możesz tu puścić dziecku coś, tam możesz chwileczkę być, wrócić znowu do niego i wiedz o tym, że będziesz się dobrze z tym czuł, bo trzeba być realistą, tak? Oczywiście niektórzy tatusiowie powiedzą, a ja się potrafię bawić z dzieckiem godzinę. Oczywiście, że są takie osobowości, ale większość nie. To tak, tak wygląda.
Teraz, szanowni państwo, dla tych, którzy się zastanawiają, gdzie tutaj negocjacje, to ja chciałem tak zauważyć, że w zasadzie to, co powiedziałeś, Krzysztof, na początku, że budowanie tej więzi, ono się później przekłada na cały proces komunikacji z dzieckiem i to właśnie są te negocjacje w tym przypadku.
Kocham cię za to, co powiedziałeś, tak? Bo temat jest taki. Wyobraźmy sobie, że to dziecko się fenomenalnie pobawiło z tatusiem przez te 20 minut. Później tam poszli coś robić razem, stukać coś. Dziecko pomaga tatusiowi, tak?
Obie świecisz czy mnie.
No. A później dziecko dowiaduje się od taty, słuchaj, idziemy teraz zrobić to i to. To jeżeli dziecko otrzymało tę miłość, jest z tatą i tak dalej, to ono zdecydowanie chętniej to zrobi. Ale jeżeli ono tam dostało strzał i nie czuje się komfortowo, tu znowu robi rzecz i tak dalej, i dziecko nagle ma pewność, że zrobić to, ono samo w sobie będzie się buntowało, ono nawet nie będzie wiedziało dlaczego. Ono będzie mówić nie, dlatego że ono cały czas krzyczy, ja potrzebuję twojej uwagi. Dlaczego Jasiu w szkole rozrabia?
Bo potrzebuje uwagi, oczywiście.
Bo potrzebuje uwagi. I teraz, jeżeli pani postawi go do kąta, to robi najgorszą rzecz, jaką tylko się da. No bo jeżeli Jasiu wyciął strusia i za to jest stawiany do kąta, to on już w drodze do kąta wytnie drugiego strusia. Natomiast w momencie, kiedy pani mu powie, dobra Jasiu, to chodź w takim razie, zorganizujemy coś i ty będziesz odpowiedzialny za to, nie? To pani mówi, ty jesteś istotny, albo ja wierzę to, że ty też potrafisz coś zrobić. I Jasiu wtedy zupełnie inaczej zareaguje, bo on będzie dostawał komunikat podprogowy. Ja potrafię coś, ktoś we mnie wierzy, ktoś na coś liczy, daje mi ktoś jakieś zadanie, to znaczy, że widzi mnie, tak? Że coś potrafię.
Słuchaj, i skoro nawiązałeś do szkoły, mamy w zasadzie już dosyć, jesteśmy dosyć krucho, stoimy z czasem, bo nasz podcast w założeniu ma mieć około 30 minut, ale skoro nawiązałeś do szkoły, to ja czuję się w obowiązku, żeby powiedzieć coś bardzo ważnego. Ja wiem o tym, że ja nie występuję w charakterze eksperta, tylko raczej kogoś to dopytuję, natomiast chciałbym na coś zwrócić uwagę.
Ale przepraszam, Paweł, ja tu zrobię pewną korektę, jeśli potrafisz, pozwolisz. Ja nie jestem ekspertem od wychowania dzieci, ja nie jestem ekspertem od różnych tematów, o których mówimy. Ja jestem po prostu osobą, która ma parę lat i ma pewien obszar kompetencyjny i to są negocjacje, dlatego tu rozmawiamy, ja przekładam i tak dalej. Więc ty jesteś jak najbardziej partnerem w rozmowie, jako ojciec, jako człowiek, który ma swoją dojrzałość, jako zawodowiec w różnych dziedzinach, gdzie z masą ludzi się spotykasz, dlatego to nie musisz się zastrzegać. Ja cię traktuję jak partnera, a ja siebie nie traktuję jak guru w tych tematach. Więc proszę państwa, tak samo wy macie swoją świadomość, swoje doświadczenie, my je wymieniamy. Może jak dotkniemy pewnych konkretnych tematów, ja tam mogę wystąpić jako ekspert, bo jak będziemy rozmawiać o negocjacjach międzynarodowych z gościem z Arabii Saudyjskiej, no to ja się tutaj wypowiem, tak? Państwo możecie w większości raczej słuchać, tak? Ale jak rozmawiamy o życiu, to po prostu nie filozofując, zachowując zdrowy rozsądek, staramy się najnormalniej w świecie podzielić swoim spojrzeniem. Także okay. Dawaj, Paweł.
To a propos tej szkoły. Sytuacja wygląda w ten sposób. Znajomi mają córkę, która się zawsze świetnie uczyła. Przestała się świetnie uczyć. Wpadła w swego rodzaju depresję i w rozmowie mówią mi, słuchaj, no ale przecież my jej cały czas powtarzamy, że te oceny nie są istotne, że to nie jest ważne, że wiesz, żeby ona się tym nie przejmowała i tak dalej. I ja mówię, dobra, to teraz wyobraź sobie, moja droga koleżanko, że twój mąż przez całe życie opowiada wszystkim znajomym o tym, jakie ty masz piękne włosy. Mówi, o Jezu, jaka moja żona ma piękne włosy. I tak mówi do wszystkich, że ma takie piękne włosy. I pewnego dnia ci te włosy wypadają. I on do ciebie przychodzi i mówi, wiesz co? Te włosy to w ogóle nie są istotne, nie są zupełnie ważne. Czy jesteś w stanie to uwierzyć? Tak. I tak samo jest z dziećmi. Jeżeli dzieci dostają piątki, szóstki i chwalimy się tym wszem i wobec, wiedzą o tym ludzie na Facebooku, babcie, ciocie, znajomi i tak dalej, jakie to dzieci dostały świetne stopnie, to jak one później zaczną dostawać gorsze stopnie i wpadną przez to w swego rodzaju dołek psychiczny, to co byśmy im nie powiedzieli, że to jest nieistotne, że stopnie nie są ważne i tak dalej, to one w to nie uwierzą. Więc pamiętajmy to, kochajmy swoje dzieci za to, jakie są, a stopnie nie są najważniejsze. To tak a propos tego, że zaraz idziemy do szkoły.
Tu oczywiście może się pojawić komentarz, no co mam dziecka nie chwalić, jak ma dobre oceny. No, jest to trudne, jednocześnie trzeba te rzeczy balansować. Ja, żeby Państwu dać do myślenia, ostatnio, dosłownie kilka dni temu wsiadłem do windy i tam są sąsiedzi moi, bardzo są przesympatyczni. I mama, tato i ojciec, rodzina taka bardzo kulturalna, tak, bardzo elokwentni ludzie i mama mówi, ja tam wiem, że poznałem syna, a ona mówi, no właśnie, on się teraz dostał do bardzo dobrej szkoły, bo on ma bardzo dobre oceny i dostał się do najlepszej szkoły. A teraz Państwo zwróćcie uwagę na moją reakcję, bo ta reakcja zaszokowała tych ludzi. Ja taki jestem grubiański. Ja powiedziałem, no to świetnie, tak długo jak ta decyzja i dążenie do dostania się do tej najlepszej szkoły to była pani syna, a nie ambicja mamy.
Badumc.
I to takie jest, nie, on bardzo chciał, to się cieszę. Mówię, wspaniały, bo faktycznie chłopak to jest bardzo fajny. Nie, ja wiem, że to było brutalne, no ja taki po prostu jestem. A ja oczywiście troszkę w cudzysłowie, bo nie uważam, że jestem brutalny. Bardzo dużo ludzi chodzi dookoła, za plecami opowiada różne rzeczy, jak trzeba komuś coś powiedzieć, żeby pomogło, to nie powiedzą, bo to nie moja sprawa. Ja jestem kompletnie przeciwny temu takiemu. Dla mnie to jest okrutne, bezwstydne i egoistyczne. I hipokrytyczne. Oczywiście nie znaczy, że mam każdemu non-stop pouczać, ale w takim momencie. Ale mam nadzieję, że ten tekst trafił do wielu osób.
Ja też mam taką nadzieję i mam nadzieję, że będziecie chcieli uczyć się angielskiego, bo angielski jest najważniejszy w całej edukacji, bo otwiera drogę do całego świata. Pozdrawiamy Was serdecznie i zapraszamy na następny odcinek cyklu Negocjacyjne Karate.
Dziękuję ślicznie, życzę najlepszego.